Odcinek 14.
Za co mógłbym i powinienem uważać te workowate twory ze strzałkami? Ponieważ w poprzednich latach sparzyłem się na kilku błędnych informacjach, stało się moim zwyczajem informować o osobliwościach archeologicznych dopiero wówczas, kiedy sam je zobaczę i sfotografuję. Granice Związku Radzieckiego są zbyt szczelne, abym mógł się wybrać do tego państwa, nie mówiąc już o otwarciu, żeby dotrzeć na tereny, na które nawet Rosjanom nie zawsze wolno się udać. Napisałem więc do moich przyjaciół w Związku Radzieckim, aby zechcieli przesłać mi jakieś informacje, w miarę możliwości także zdjęcia. Wkrótce otrzymałem szczegółowe odpowiedzi, między innymi także od profesorów, których nazwisk niestety ze zrozumiałych względów nie mogę wymienić. Otrzymałem odbitki artykułów z prasy fachowej, niedostępnej dla ogółu, a także artykuł w gazetach. Przed moimi oczami zawirował kalejdoskop znaków cyrylicy, cóż kiedy nic mi nie mówiących. Od czego jednak ma się mądrych przyjaciół i znajomych? W tym miejscu winien jestem serdecznie podziękowania profesorowi Rolfowi Ulbrichowi, slawiście z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie Zachodnim, za szybką i niebiurokratyczną pomoc. Dzięki niemu mogę wydobyć z całej gamy otrzymanych z Rosji informacji precyzyjne opisy. Nowe Nazca nad Jeziorem Aralskim. Jeden z badaczy wylądował swoim niewielkim samolotem przy strzałce. W jego sprawozdaniu można przeczytać, że zagadkowe twory wyglądają z powietrza jak gigantyczne zielone linie. Odcinały się od biało-brązowo-jasnozielonego tła jak ciemnozielone pasy. W zależności od pory roku tereny te porasta skąpa stepowa trawa, kolczaste krzewy i biało-niebieski środkowo-azjatycki piołun z gatunku Chu-san. W porach bezdeszczowych cały obszar całkowicie wysycha i wtedy zielone linie stają się widoczne jako monstrualne sygnały skierowane w niebo. Z ziemi jednak nadal są całkowicie niewidoczne. Niewielki zespół badaczy wiedział z obserwacji w czasie lotu, że wylądował w bezpośredniej bliskości jednej ze strzał. Niczego takiego jednak nie mógł dostrzec. Badacze zdezorientowani poszukiwali miejsce lądowania. Żeby zapewnić sobie nieco lepszy widok, dwaj z nich wdrapali się na skrzydło samolotu, trzeci zaś, niby w czasie cyrkowej akrobacji, stanął im na ramionach i zgłosił, że w odległości niecałych 200 metrów widzi odcinającą się od stepu ciemnozieloną linię. Mężczyźni udali się w tamtym kierunku. W pobliżu zielonego pasa odkryli ledwo zauważalne wzniesienie utworzone z szeregu kamieni. Coś jakby niski wał, mierzący w najwyższym miejscu 80 centymetrów. Obiekt ten stanowił dowód na sztuczne pochodzenie tego zespołu położonego na bezludnym stepie. W pewnych odstępach, jedne od drugich, badacze odkryli pagórki z ułożonych kawałków wapienia, a w nich szkielety i skorupy ceramiczne. Przy okazji przeżyli fantastyczne zjawisko w tej całkowicie realnej okolicy. Otóż kiedy stali na jednej z owych zielonych linii, widzieli dokładnie jej przebieg na odcinku wielu set metrów. Wystarczyło jednak, by odeszli kilka metrów w bok, a znikała im z oczu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Figury zmierzono. Kamieniami zaznaczono początek linii i podążano nią. Przeciętna długość boku worka wynosiła 800 do 900 metrów, kończąca go strzałka mierzyła 400 do 600 metrów, cała figura zatem osiągała do 1,5 kilometra długości. Wzdłuż wewnętrznych krawędzi worków niejednokrotnie biegły niewielkie rowki, jakby mające odprowadzić wodę z rzadkich opadów deszczu. Strzałki to wielkie trójkąty równoramienne, z których wierzchołków wychodzą jeszcze mniejsze strzałki. Na zdjęciu lotniczym widać pośrodku trójkąt, od którego ku środkowi, bocznej krawędzi, odchodzi jedna słabo widoczna linia, a ku dolnej krawędzi druga. Są to wewnętrzne szwy worka. Worek skierowany jest na północ. Strzałki pokazują różne kierunki. Do chwili, w której piszę te słowa, tego rodzaju twory odkryto na obszarze długości 150 km. Jednak profesor Wsiewołod-Jagodin zakłada, że cały kompleks rozciąga się na dystansie co najmniej dwa razy dłuższym. Kongruencja z płaskowyżem Nazca jest niewątpliwa. Zarówno tam, jak i na półwyspie Ust-Jurt znaki na podłożu są niewidoczne dla piechura. Na pustyni Nazca, która stała się wielką atrakcją turystyczną, wybudowano platformę widokową, z której można dojrzeć system linii. Jeśli ktoś chce ogarnąć całość kompleksu, może wybrać się na przelot samolotem. Gdyby istniała możliwość dopuszczenia turystów na tereny Ust-Jurt, okolica ta z pewnością stałaby się nie mniejszą atrakcją. Tam również mozolnie wyzbierano kamienie, by, tak jak na pustyni Nazca, linie wyraźnie odcinały się od podłoża. Co? Gdzie? Kiedy? Jak zawsze pojawiają się stare, znajome pytania. Kto, kiedy i co chciał przedstawić? Pustynia Ust-Jurt zajmuje mniej więcej połowę pasa lądu między Morzem Kaspijskim a Jeziorem Aralskim. Należy ona do najsuchszych obszarów Związku Radzieckiego. Kiedyś żyli tu nomadowie, do dziś odnajduje się ich wielkie groby. Pierwsze wyroby ceramiczne noszą charakterystyczne cechy kultu nomadów z VII i VIII wieku naszej ery. Kiedy archeolodzy radzieccy przeprowadzili prace wykopaliskowe, pod jednym z grobów i wałem kamiennym znaleźli w głębszych warstwach ziemi narzędzia nieznanego ludu, który w ich ocenie żył w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. W jeszcze głębiej położonej warstwie natrafiono na narzędzia kamienne z III i IV tysiąclecia przed naszą erą. Do dziś nie udało się wyjaśnić, który z tych ludów stworzył gigantyczne rysunki na pustyni. Na początek, podobnie jak w przypadku pustyni Nazca, pojawiły się tak zwane najbardziej naturalne interpretacje. I tak na przykład archeologowie przyjmowali, że chodzi o ogrodzone rewiry do gigantycznych polowań z nagonką na wędrującą przez te okolice zwierzynę, mając na myśli osły i antylopy stepowe. Pierwszym przypuszczeniem było, że zwierzęta zapędzano do worka, na końcu którego stali pasterze, żeby je zatrzymać. Archeolodzy radzieccy bardzo szybko porzucili tę interpretację. Dla hipotezy o polowaniu z nagonką worki były nieprzydatne, ponieważ w przypadku jej słuszności musiałyby być czymś ogrodzone, poza tym antylopy jednym susem przeskoczyłyby zastawiających im drogę pasterzy. Nie udało się odnaleźć żadnych śladów jakiegokolwiek ogrodzenia. W stepie nie było zresztą żadnych drzew. Również skierowane w różne strony strzałki nie pasowały do koncepcji. Czasopismo Sowiecka jak Kultura mówi zupełnie otwarcie o archeologicznym cudzie. Doktor Władimir Iwanowicz Awiński, geolog i mineralog, członek Radzieckiej Akademii Nauk, widzi w kompleksie znaków na stepowych obszarach płaskowyżu Ust-Jurt znaki dla istot pozaziemskich. Jakkolwiek zarówno w przypadku Ust-Jurt, jak i płaskowyżu Nazca nie można znaleźć wyjaśnienia ich tajemnicy, to jednak o obydwu kompleksach trzeba obiektywnie powiedzieć, że ich znaki są rozpoznawalne jedynie z dużych wysokości. W przeciwieństwie do Nazca, gdzie linie i figury są widoczne z pobliskich gór, na płaskowyżu Ust-Jurt nie ma żadnych wzniesień. Zgodziłbym się nawet przyjąć niektóre z wyjaśnień proponowanych dla obydwu zjawisk, gdyby linie i figury były widoczne dla mieszkańców Ziemi, gdyby nie były tak jednoznacznie skierowane w niebo. Wreszcie zaś do zastanowienia się skłania dowiedziony fakt, że obydwa kompleksy znaków nie są czymś wyjątkowym. Bezproduktywne byłoby przenoszenie na Ust-Jurt wyjaśnień zastosowanych dla pustyni Nazca tylko dlatego, że tamten fenomen odkryto wcześniej. Nic to zresztą nie da. Przed bez mała 40 laty, kiedy to jako korona stworzenia zwolna i w niektórych kręgach z najwyższą niechęcią zaczęliśmy się oswajać z myślą, że nie jesteśmy jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie, pojawiła się idea zasygnalizowania naszego istnienia mieszkańcom innych światów. Brano wówczas pod uwagę trzy możliwości. Wysyłanie sygnałów radiowych w kosmos, kierowanie na odległe planety błysków światła, umieszczenie na eksponowanych obszarach naszej planety widocznych z daleka znaków. Propozycja numer jeden została zrealizowana, lecz jak dotąd nie odebraliśmy jeszcze odpowiedzi. Propozycja numer dwa pozostała bez świetlnego echa. W kwestii znaków optycznych zaproponowano obsianie rozległych powierzchni roślinami o wyrazistych kolorach, tak aby poprzez ich skontrastowanie uwidoczniły się symbole geometryczne lub matematyczne o uniwersalnej wymowie. Na przykład ogromny trójkąt ilustrujący twierdzenie Pitagorasa mógłby mieć wielosetkilometrowej długości ramiona obsadzone ziemniakami. W trójkąt można by wpisać koło obsiane pszenicą. W ten sposób każdego lata w niebo świeciłoby żółte koło wpisane w zielony trójkąt. Projektodawcy mieli nadzieję, że okresowe ukazywanie się tego znaku zasygnalizowałoby pozaziemskim obserwatorom: uwaga, tam na pewno żyją istoty inteligentne. W tamtych latach wychodzono z założenia, że jesteśmy pod stałą obserwacją i że obserwatorzy nie są zbyt oddaleni. Dzisiaj mamy już niemal 99% pewności, że w naszym Układzie Słonecznym jesteśmy jedynymi przedstawicielami istot rozumnych. To najnowsze konstatacje. Nasi przodkowie sprzed 2000 lat nie mogli się tego domyślać. Oni obserwowali ruchy na nocnym niebie, widzieli wschody i zachody gwiazd, planet, pojawianie się i znikanie komet. Niebo wydawało im się żywe. Czy kapłani z tamtych epok uważali wędrujące po niebie gwiazdy za boskie okręty, niebieskie pojazdy? Czy może tak samo jak my rozważaliśmy to jeszcze 40 lat temu, chciano dać sygnały kosmicznym podróżnikom? Przed tysiącami lat nikt nie wiedział, z jakiej wysokości dadzą się rozpoznać wyryte w ziemi rysunki. Wspominam o tym tylko dlatego, że spotkałem się z zarzutami, że jest to wyłącznie kwestia doskonałości urządzeń optycznych. Z dzisiejszych satelitów można odczytać nagłówki gazet, które tu na dole czytamy. Z wielu rozmów wiem, że naukowcy, otwarci na nieznane, potrafią się już jakoś pogodzić z myślą, że może tu chodzić o znaki dla bogów, niemniej jednak żadną miarą nie potrafią zaakceptować hipotezy o istnieniu w prehistorycznych czasach podróżujących przez kosmos istot pozaziemskich. Znaki dla bogów? Tak. Znaki dla przybyszów z kosmosu? Nigdy. Z niechęcią i oporami przyjmuje się do wiadomości powstające aktualnie kulty cargo. Do tego, by przenieść te wzorce zachowań na czasy prehistoryczne, brak jeszcze odwagi. Omyłka jest czymś dobrym. Nowa prawda nie jest bardziej szkodliwa niż stara omyłka, powiada Goethe. Indie, kraj tysiąca bogów. Kto chce zatroszczyć się o przyszłość, ten przeszłość z pokorą, teraźniejszość zaś z nieufnością przyjmować musi. Joseph Joubert, 1754-1824. W przewodnikach turystycznych południowo-indyjskiemu miastu Madras przypisuje się klimat umiarkowany. Mnie nie udało się trafić na taką pogodę, także przy moim czwartym, po roku 1968, 1975 i 1980 pobycie w tym mieście. Znowu był duszny upał, znowu przy najmniejszym wysiłku koszula lepiła się do ciała. Nic dziwnego, że maharadżowie na krok nie ruszali się bez sług, którzy wachlowali ich palmowymi liśćmi. Żar tych letnich dni 1984 roku przekraczał wszystko, co kiedykolwiek dane mi było przeżyć. Niestety nie przybyłem do stolicy stanu Tamil Nad na wybrzeżu koromandelskim nad Zatoką Bengalską dla rozkosznego nieróbstwa, tak odpowiedniego dla panującego tu klimatu. Zostałem zaproszony do wygłoszenia dwóch wykładów, jednego w Kuppuswami Sastri Research Institute, renomowanej szkole sanskrytu, drugiego w Anna University. Ponadto, zgodnie z moim życzeniem, w programie przewidziane było zwiedzanie świątyń. W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Madras powitał mnie profesor Mahadevan, drobny, żywy jak rtęć uczony pochodzenia brytyjskiego, z współpracownikami, którzy zgodnie z miejscowym zwyczajem przystroili mnie wieńcami z kwiatów jaśminu i drzewa sandałowego. Wkrótce miałem się przekonać, że ten barwny zwyczaj służy też rozkoszom powonienia. Niedarmo z tropikalnych sandałowców pozyskuje się aromatyczny olejek sandałowy. W czasie trwającej bite 4 godziny jazdy do hotelu profesor Mahadevan przekazał mi niezbędne informacje. 3,5-milionowe miasto leży o 2188 km koleją od New Delhi, jest siedzibą wielu instytutów i towarzystw naukowych, muzeów i bibliotek. Znajduje się tu wiele zakładów budowy wagonów kolejowych i samochodów ciężarowych. Miasto przoduje w przemyśle elektrotechnicznym i filmowym. Bazując na tych faktach, nie należy raczej, jak przekonałem się patrząc przez okno samochodu, mieć typowo zachodnich wyobrażeń. Na jednym ze skrzyżowań jakiś zaklinacz węży aranżował walkę swojej kobry z Mungo. Kiedy paliło się czerwone światło, drobny, zabawny ssak trzymany na długim sznurze próbował dać drapaka. Kiedy zapaliło się żółte, wyglądało na to, że ulegnie, ale na zielonym, błyskawicznym rzutem dopadł kobry. Aplauz gapiów. Samochody przeciskały się pomiędzy sunącymi leniwie, tłoczącymi się ciemnoskórymi i kościstymi mieszkańcami miasta, między grupami żebraków. Zaprzężeni między dwa dyszle mężczyźni ciągnęli najtańsze jak dotąd taksówki, nieszkodliwe dla środowiska, riksze. Sprzedawcy lodów, gazeciarze, sklecone z desek stragany jako ruchome sklepiki, żałosna postać pokrytego za skorupiałym brudem żebraka kaleki przysunęła się do naszego samochodu. Opuściłem szybę, żeby wspomóc biedaka kilkoma rupijami i w tym momencie buchnął w moją stronę skondensowany obłok smrodu, pot i uryna, woń spalin i kopcących autobusów. Pojąłem wtedy dobroczynne działanie wieńca z drzewa sandałowego i przysunąłem go sobie bliżej nosa. Jakiś chłopak przegrywał na flecie tańczącej małpce. To właśnie przewaga, jaką mają miejscowi nad każdym nowo przybyłem z innej strefy klimatycznej. Oni czują się tutaj w swoim żywiole, nie są wybici z rytmu różnicą czasów po długim locie. Obcy łapie trochę oddechu i stara się spełnić oczekiwania, jakie wiążą z jego przybyciem zapraszający. Miałem akurat dość czasu, by wziąć prysznic i zmienić ubranie przed udaniem się do Kapswani Sastri. Wykład w saunie. Spotkanie odbywało się w audytorium jednego z płaskich budynków okalających duży dziedziniec. Pod węższą ścianą stolik z mikrofonem, za nim pyszniące się wspaniałymi barwami wizerunki indyjskich bogów. Leniwe wentylatory miesiły gęste, duszne powietrze. Na podłodze siedzieli po turecku, jak można tak długo w tej pozycji wytrzymać, nauczyciele i studenci, a tam, gdzie nie starczyło już miejsca na pośladki, stali pod ścianami. Znowu zawieszono mi na szyi wieńce. W środku tego całego tłumu młody człowiek, którego przedstawiono mi jako elektryka. Wprowadziłem go w zagadnienie, jakie miał do wykonania przy przedpotopowym rzutniku i ustaliłem sygnał. Kciuk do góry, rzutnik gotowy do pracy. Moment ten jednak nie chciał jakoś nadejść. Kiedy kierownik instytutu wygłaszał słowa powitania, ja patrzyłem na mojego elektryka, który wtłoczony w gęstwinę odzianych na biało studentów, rozpaczliwie usiłował doprowadzić do rzutnika prąd. Posłał mi bezradny uśmiech ponad głowami obecnych. Mówca skłonił się i odstąpił na bok. W przekonaniu, że teraz kolej na mnie, podniosłem się z miejsca, żeby podejść do mikrofonu. Kątem oka uchwyciłem jeszcze opuszczony kciuk mojego elektryka, lecz czyjeś ręce łagodnie wcisnęły mnie z powrotem w fotel. Głos zabrał drugi mówca, po nim trzeci i czwarty. Za każdym razem rozumiałem tylko swoje nazwisko, ponieważ wszyscy oni mówili po tamilsku, w języku, którego będąc Europejczykiem nie trzeba tu znać, mimo że należy on do wielkiej rodziny języków drawidyjskich z centralnych i południowych Indii i jest starszy od pozostałych nowożytnych języków tego kraju. Po 45 minutach udzielono mi wreszcie głosu, nienaganną angielszczyzną. Zewsząd taka cisza, że słychać byłoby spadającą szpilkę, gdyby miała szansę upaść na podłogę w tym ścisku. Już otwierałem usta, żeby rozpocząć wykład, lecz zanim zdążyłem powiedzieć pierwsze słowo, na sali podniosło się dwóch młodzieńców i wysokimi głosami zaintonowało podobną do litanii antyfonę. Profesor Sri K. Chandrasekharan szepnął mi do ucha, że to jeden z hymnów Rigvedy, czyli zbioru najstarszych indyjskich hymnów ofiarnych, za pomocą których głosi się chwałę tysiącgłowego, tysiącokiego i tysiącnogiego stwórcy kosmosu i wszystkich światów. Śpiewne tony hymnu stały się dla mnie prawdziwą muzyką radości, ponieważ w tym momencie ujrzałem wystrzelający w górę kciuk mojego elektryka. Odczekawszy chwilę, po zamilknięciu śpiewaków, poprosiłem o zgaszenie światła, żeby można było rozpocząć pokazywanie slajdów. Światło zgasło. Przestał też chodzić wentylator. Rzutnik także został pozbawiony prądu. Ponownie rozbłysło światło. Mój elektryk kiwa do mnie rozbawiony, niby czym. Wygrzebuje z paczki papierosów trochę sreberka, prosi siedzących obok studentów o zrobienie tego samego i łączy za pomocą tego materiału dwa kable. Heureka! Gaśnie światło. Pot leje się ze mnie strumieniami. Mam swoją premierę. Oto mogę już rozpocząć mój pierwszy wykład w saunie. Po wykładzie, na którego temat przeczytałem następnego dnia w anglojęzycznej prasie, że był interesujący, usiedliśmy przy herbacie z mlekiem i cytryną. W Stanach Tamil Nad i Gujarat obowiązuje ścisła prohibicja. W innych stanach jest nieco złagodzona, tylko w Biharze, w zachodnim Bengalu i w Kaszmirze alkohol znajduje się w wolnej sprzedaży. Turyści mogą zamawiać All India Liquor Permit i raczyć się nim w bocznych salkach hotelowej restauracji. No więc usiedliśmy przy herbacie. Zapytałem profesora Mahadevana, co oznaczają czerwone, żółte i brązowe plamki na czole, które widziałem u tak wielu Hindusów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, i czy to prawda, że sygnalizują one, kto ma męża lub żonę, kto jest zaręczony, czy też w inny sposób związany z drugą osobą. Profesor Mahadevan uśmiechnął się i rzekł, to wszystko brednie. Centrum systemu nerwowego zbiega się po środku czoła, dokładnie nad nasadą nosa. Plamka ma za zadanie symboliczne ochładzanie tego punktu. Zwyczajowo do wykonania tego znaku używa się sproszkowanego drzewa sandałowego, często jednak jest to sok z jego korzeni lub sproszkowany wapień. Punkt ten ma również wymowę religijną, w zależności od tego, czy zwęża się u góry na dół, czy tak jak przecinek, czy też odwrotnie. Punkt zwężający się ku dołowi oznacza Boga Wisznu, zwężający się ku górze Boga Shivę, jednego z głównych hinduskich bogów, który jest Bogiem zarówno zniszczenia, jak i zbawienia. Aby człowiek przez cały czas miał świadomość, że z popiołu powstał i w popiół się obróci, często przez plamkę na czole przeciąga się poziomą kreskę, używając do tego popiołu. Są Hindusi, którzy w ogóle nie stosują koloru, ograniczając się wyłącznie do popiołu. Doktor Mahalingam, któremu zawdzięczam zaproszenie do Madrasu, jest w Indiach osobistością bardzo znaną, o czym miałem okazję przekonać się na miejscu. Znają go tam nie tylko jako mającego na swoim koncie wiele sukcesów fizyka i inżyniera. Doktor Mahalingam był też wieloletnim członkiem parlamentu i współpracuje z wieloma renomowanymi instytucjami. Dla niego otwarte są wszystkie drzwi. To on poznał mnie z archeologiem, doktorem Nagaswamy, profesorem Uniwersytetu Stanowego, byłym dyrektorem Państwowego Muzeum w Madrasie, dziś najwyższym rangą archeologiem stanu Tamil Nadu. Wysoki, szczupły, czarnowłosy, uczony przywitał mnie jak starego przyjaciela. Znał kilka z moich książek, które ukazały się w kilku indyjskich językach i okazał się być pozbawiony uprzedzeń. Bardzo interesowało go bliższe zapoznanie się z moimi teoriami. Ja z kolei z olbrzymią radością powitałem w nim człowieka, którego kompetentna i rozległa wiedza pozwoli na wyjaśnienie pewnych niekonsekwencji, jakie zakradły się do moich wyobrażeń, zbudowanych na lekturze niejednokrotnie sprzecznej ze sobą literatury. Mahabalipuram. Nasza pierwsza wspólna wyprawa zawiodła nas do miasta świątyń Mahabalipuram, leżącego nad oceanem w odległości godziny jazdy samochodem. Najpierw, kiedy jechaliśmy nabrzeżną drogą zwaną Marina, wielkie wrażenie zrobił na mnie delikatny biały piasek plaży ciągnącej się brzegiem Zatoki Bengalskiej. Jest to podobno druga co do wielkości i długości piaszczysta plaża na świecie. Wieczorem, w drodze powrotnej, ujrzałem nieprzebrane mrowie mieszkańców miasta, szykujących w bryzie i morskiej wodzie ochłody po paraliżującym upale dnia. Ludzie ci brodzili boso w piasku i omywających brzegi łagodnych falach. Religia nie zezwala na zdjęcie długich szat. Jeśli kiedykolwiek miałbym ochotę na kąpiel w morzu, pouczyli mnie moi opiekunowie, pod żadnym pozorem nie wolno mi wypływać daleko, ponieważ zdarzają się tu podobno rekiny. Droga prowadziła z krajem miasta wśród slumsów, potem przez spalony słońcem obszar z nielicznymi palmami i wielką ilością krytych łykiem glinianych lepianek. Stojący przy żałosnych straganach handlarze oferowali turystom owoce, niekiedy także jedwab i bawełnę. Przy paleniskach na węgiel drzewny siedziały matki z dziećmi, gotowały kolby kukurydzy bądź niemal pozbawione smaku podpłomyki. Słodkawy zapach mieszał się z odorem otwartych kloak. Przytknąłem do nosa świeży wieniec z drzewa sandałowego, który otrzymałem rano. Spytałem, czy jest jakaś różnica między wieńcami z kwiatów, a tymi z drzewa sandałowego. Doktor Mahalingam uśmiechnął się. Kwiaty szybko więdną, drzewo sandałowe długo zachowuje swój aromat. Wieniec z drzewa sandałowego oznacza długotrwałą przyjaźń. Bardzo subtelna odmiana przyjaźni, uwzględniająca też potrzeby nosa. Na samym brzegu stoi pięciopiętrowa świątynia Dzialasjana, zbudowana w VII wieku przez króla Rajasimba. Inne świątynie zostały zniszczone przez przypływy i odpływy morza. A potem Mahabalipuram. Pierwsze spojrzenie na liczącą 25 metrów długości i wysoką na 9 metrów skalną świątynię jest porywające, szczegółowe zaś oględziny fascynujące.